Czytaliśmy wspólnie tekst wstępny. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ciekawy tekst, prawda? Żyjemy w czasach poprzedzających powrót naszego Pana. Wielki bój między Chrystusem a szatanem dochodzi do punktu kulminacyjnego. Kryzys stopniowo się i do nas zbliża, przybliża się i ogarnia wszystko dookoła. Diabeł, wiedząc, że pozostało mu niewiele czasu, sroży się i atakuje wszelkimi sposobami lud Boży. Gdy doszły mnie wieści ze zjazdowych sprawozdań dotyczących marnego wzrostu Kościoła w Polsce w ostatnim pięcioleciu, gdy popatrzyłem na nasz zbór i problemy przesiewu w nim istniejące, zacząłem zastanawiać się, jak mamy znaleźć się w tej sytuacji, jak mamy temu wszystkiemu zaradzić. Co mamy robić? Co mógłbym zrobić ja, jako członek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Łodzi, tu na Widzewie? Jakimi słowami mógłbym zachęcić siebie i was do odnowy i reformacji? W jaki sposób wlać zapał do pracy na rzecz naszego Pana do mojego i do waszych serc? Inaczej mówiąc, co w tej jakże poważnej sytuacji powinno być dla nas priorytetem? Co tak naprawdę jest największą potrzebą Kościoła w obecnym czasie? Czym powinniśmy się karmić jako lud Boży? W jakim kierunku mamy iść? Jak przybliżyć się do Boga i odnowić nasze przymierze z Panem? Jakże wiele takich pytań ciśnie się na usta. Ale Bóg nie pozostawia nas bez odpowiedzi. Czytając Pismo Święte, Ducha Proroctwa i literaturę religijną, możemy znaleźć wiele cennych wskazówek w tej kwestii. Z tego, co ja wyczytałem, nasuwa mi się jeden taki wniosek. Otóż największą potrzebą Kościoła ostatków jest nie tyle wielka liczba wyznawców, rzesze pracowników, większe pieniądze czy więcej domów modlitwy. Największą potrzebą Kościoła jest dzisiaj Duch Święty. Tak, ten Duch Święty w swej istocie niepojęty, jak mówią słowa jednej z naszych pieśni. Potrzebujemy tej mocy z wysokości, potrzebujemy wylania Ducha Świętego na nas, ludzi wierzących. Kościół potrzebuje tego, jak spragniona ziemia wody. Tą potrzebą Bożego Kościoła są również ludzie napełnieni Jego mocą. Co to znaczy być ochrzczonym w duchu? Wydaje mi się, że oznacza to doświadczyć wylania Ducha Świętego osobiście lub otrzymać dar tego ducha. Otrzymają go wszyscy w momencie chrztu. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie 2:38. Ja pozwoliłem sobie wypisać te teksty już tutaj na kartce i będę czytał już z tego, co mam tutaj zapisane. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie co? Otrzymacie dar Ducha Świętego. Ale zmartwychwstały Chrystus siedzący na prawicy Ojca może go wylać przed chrztem, jak to było w czasie Pięćdziesiątnicy i w domu Korneliusza, lub po chrzcie, jak to miało miejsce w gminie efeskiej. Gdy Paweł dowiedział się, że Efesjanie przyjęli chrzest Jana, a nawet nie wiedzieli, że istnieje Duch Święty, udzielił im chrztu w imię Pana Jezusa. To jest, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 19:5. Był to chrzest, który jednocześnie udzielał daru ducha. Po tym chrzcie Paweł włożył na nich ręce, a Duch Święty stąpił na nich i mówili też językami i prorokowali. Czyli otrzymali razem z tym duchem co? Dary Ducha Świętego. Dlatego istnieje w Kościele praktyka prośby o Ducha Świętego również dla osób nowo ochrzczonych. ten zwyczaj w Kościele opiera się na obietnicy samego Jezusa. Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go o to, którzy go proszą. To jest napisane w Ewangelii Łukasza i są to słowa Jezusa Chrystusa. Jezus dotrzymuje słowa. Pokazują to dzieje apostolskie, Piotr i Jan, po przesłuchaniu przed Sanhedrynem, który zabronił im nauczać w imię Jezusa, przybyli do swoich i opowiedzieli im, co mówili arcykapłani i starsi. Po wysłuchaniu ich zaczęli się intensywnie modlić do Boga. A po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I co robili? Głosili odważnie Słowo Boże. Zapamiętajmy to, co jest tutaj napisane. Gdy mówimy o naszych czasach, to trzeba przyznać, że mamy wielkie instytucje. Najlepszą na świecie literaturę. Znakomitą organizację. Jesteśmy w mediach, w internecie, ale żeby dokończyć dzieło powierzone nam przez Boga, dzień po dniu powinniśmy przeżywać chrzest Duchem Świętym. Jan Chrzciciel powiedział kiedyś: ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie użyte są różne symbole, które charakteryzują działanie trzeciej osoby bóstwa Ducha Świętego. Spotykamy się z takimi pojęciami jak woda, wiatr, oliwa, a przed chwilą również mówiliśmy i o ogniu. Skupmy się na tych pojęciach, jak one brzmiały: ogień i woda. Ogień i woda to naturalnie oczyszczające czynniki. Dlatego są jak najbardziej odpowiednie, by zilustrować oddziaływanie Ducha Świętego odnawiającego serce. O działaniu wody czytamy w Księdze Ezechiela, 36 rozdziale, 25-27. Ezechiel 36, 25-27. I co tam jest napisane? I pokropię was czystą wodą. I będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe. I ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serca kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Ezechiel przedstawia wodę jako symbol Ducha Świętego. Posługując się obrazem wody, prorok ukazuje ducha zarówno jako pośrednika oczyszczającego, jak i dającego życie. Naśladowcy Chrystusa będą żyli nowym życiem, a Duch Święty ich życie cielesne zmieni i będą chodzić w wierze i posłuszeństwie. Z tych tekstów jasno wynika, że gdziekolwiek działa Duch Święty, zaczyna się proces uświęcenia, a zmiany te będą widoczne w naszym zachowaniu, w naszym postępowaniu i w naszych słowach. A co najważniejsze, dotyczy to przede wszystkim zmiany naszego serca. Aby obmyć się z fizycznego brudu, potrzebujemy wody. W wodzie chrztu także topimy starego człowieka grzechu, by powstać w nowym duchu do nowego życia z Panem. Pan Bóg żądał od Aarona i jego synów, aby przed rozpoczęciem posługi liturgicznej w namiocie zgromadzenia i przy ołtarzu obmywali sobie ręce i nogi, gdyż powiedział, że w przeciwnym razie umrą. Arameński dowódca wojska Naaman musiał 7 razy zanurzyć się w wodach Jordanu, by zmyć trąd i odzyskać zdrowie. Cudowne źródło wody bijącej na pustyni ze skały jest symbolem źródła łaski błogosławieństw Bożych. Jezus powiedział też i do Nikodema, i jest to zapisane w 3 rozdziale Ewangelii Jana w 5 wersecie: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z czego? Z wody i z ducha nie może wejść do Królestwa Bożego. Ci, którzy jeszcze tego nie przeżyli, niech wezmą sobie ten tekst pod rozwagę. Jezus ostatniego dnia święta namiotów powiedział: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i co robi? I pije. I pije. W rozmowie z Samarytanką Jezus zwrócił szczególną uwagę na zasadniczą różnicę między zwykłą wodą a wodą życia. O wodzie życia powiedział w ten sposób. Jest to napisane w Ewangelii Jana 4, rozdziale 14 wersecie. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Nie zapominajmy także o tym, że spod tronu Bożego wypływa jaka rzeka? Rzeka wody życia. Spod tronu Bożego. Ma to i symboliczne znaczenie i może rzeczywiście wygląda to w ten sposób. Fizycznie. Woda uwalnia nas od brudu, zaspokaja nasze pragnienia i gasi ogień. A ogień, o którym też chciałbym trochę dzisiaj powiedzieć, działa w sposób zupełnie inny niż woda. Jednak oba te żywioły w duchowym sensie dokonują tej samej rzeczy. Chociaż proces przebiegu tej czynności jest różny. Woda kojarzy nam się z czymś łagodnym, odświeżającym, wzbudzającym zachwyt. A w przeciwieństwie do tego ogień, chociaż daje nam ciepło, jest również ogniem próby, która niesie za sobą ból i cierpienie. To wyobrażenie oczyszczającego ognia nie kojarzy nam się z procesem wygodnym i przyjemnym. Nie ulega wątpliwości, że czasami potrzebujemy czegoś podobnego do oczyszczającego ognia. Musimy być po prostu oczyszczeni z grzechu. Przez ogień musimy się pozbyć wszelkich nieczystości. Przeczytajmy wspólnie teksty zawarte w pierwszym liście Piotra 4,12. Ten tekst mówi właśnie na ten temat. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali co? Ogień, który czemu służy? Który służy doświadczeniu waszemu. A więc ten ogień to ogień doświadczeń. Jak wiadomo, do miasta Bożego nie wejdzie nic nieczystego. Nasze życie ma odzwierciedlać czystość charakteru Chrystusa. W tej sprawie nie możemy liczyć na przypadek. Jest to codzienne i żmudne, pełne wyrzeczeń, dzieło trawienia zanieczyszczeń przez poddanie się Jezusowi i Duchowi Świętemu. To nie to, że my sobie tak postanawiamy, a nie będę od dzisiaj tamtego robił czy tamtego. Musisz zaprosić Jezusa Chrystusa do swego serca, żeby przez Ducha Świętego w tym sercu przebywał i żeby On spalał w tobie te wszystkie nieczystości, złe myśli, złe dążenia, złe pragnienia. Konieczna jest pełna mobilizacja, absolutna koncentracja na tym celu. Nic nie może być pilniejsze. Wszelkie przeszkody stojące na drodze do tego celu muszą zostać usunięte. Bez Jezusa i Ducha Świętego ten proces nie może się udać, bo niestety mamy wszyscy grzeszną naturę. Są rzeczy, które zabierają nam czas. Czy to telewizja, czy komputer, czy inne zajęcia wykonywane dla samej przyjemności lub zaspokajania próżnych ambicji. Niestety, jeżeli są dla nas priorytetem w życiu, to stają się dla nas chwastami, które kradną pszenicy światło i wodę. Jeżeli są one dla nas ważniejsze niż kontakt z Bogiem, jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, to stają się tylko bezproduktywnym żużlem. Nie chcę tutaj powiedzieć, żebyśmy w ogóle nie oglądali programów telewizyjnych, żebyśmy nie siadali do komputera, ale jeżeli nie modliliśmy się wcześniej, nie stać nas było na to, żeby przestudiować Słowo Boże, chociaż jeden tekst. Nie mieliśmy czasu na studium lekcji szkoły sobotniej, a nie przepuścimy ulubionego serialu, albo czy nie zrezygnujemy jednak z czytania wiadomości na Onecie, to coś jest nie tak w naszym życiu. Pogubiliśmy priorytety. Wszystko jest wtedy postawione na głowie. nie ma tego normalnego życia chrześcijańskiego. Że Bóg jest pierwszy, a to jest główna zasada Pisma Świętego. Wiemy z doświadczenia, że wszelkie tworzywa, takie jak papier, tektura, drewno, a nawet żelazo, nie przetrwają próby ognia. Jest jednak taki materiał, który potrafi tę próbę przetrwać. Kto wie, jaki to materiał? Co potrafi przetrwać próbę ognia? Diament. No. Prostsze. Coś bardziej prostego. I złoto to już takie, wiecie, to kruszec tego, ale coś bardziej prostego, bardziej prozaicznego, co potrafi przetrwać próbę ognia. O, nie popuszczę, musicie zgadnąć. Nie, chodzi mi o materialne coś. No woda, no to wyparuje przecież, jak ognia będzie działał. No, ale ja, no, trochę wam podpowiem. Jest to na G literę. Glina! Oczywiście, że glina. Ogień jej nie spali. Dobrze więc jest być gliną. Nie myślę o gliniarze, prawda? Glina jest najbardziej pospolitym materiałem. W oczach ludzi nie ma żadnej wartości, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ale wiecie co? W oczach Bożych jest najbardziej wartościowa, pod warunkiem, że to Bóg jest garncarzem i ma udział w jej formowaniu, czyniąc z nas użyteczne naczynie. Skoro mamy być ochrzczeni ogniem i skoro nasze gliniane naczynia mają być utrwalone w ogniu, to dostrzegam grożące nam niebezpieczeństwo. Możemy pomylić ogień. I zamiast z ołtarza Bożego możemy wziąć obcy ogień, tak jak to uczynili synowie Arona, Nadab i Abihu. Czytamy, że wzięli kadzielnicę, każdy swoją, i włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wprawdzie byli pod wpływem alkoholu, ale i nam, abstynentom, łatwo jest pomylić ogień. Nasza ofiara musi być święta, bez skazy, bowiem została poddana próbie ognia, jaki pochodzi z ołtarza Bożego. Jednak w tym świecie tylko wąska ścieżka prowadzi do ołtarza Bożego. Aby ją znaleźć, musimy, idąc przez życie, trzymać przed sobą światło Słowa Bożego. Słowo Boże musi być naszym przewodnikiem i wyznacznikiem zasad. Obcy ogień pochodzi ze świata i jest niestety ofiarą dla diabła, a nie dla Boga. Natomiast wszystko, co robimy, winno być ofiarą przyjemną, miłą Bogu. Stworzeni zostaliśmy po to, by swym życiem i działaniem przynosić chwałę Bogu. Gdy Mojżeszowi został przekazany projekt świątyni, musiał on zgodnie z wolą Boga wykonać wszystko według wzorca świątyni, która znajduje się w niebie. Nic nie mogło być wykonane według ludzkiego pomysłu. Do prac nad budową przybytku zostali zatrudnieni specjalnie poświęceni i przygotowani ludzie. Wszelkie odstępstwo od wzorca byłoby profanacją. Czy myślicie, że inaczej jest ze świątynią ludzkiego ciała? Do tej świątyni tak samo nie może być wnoszony obcy ogień. Jeśli pragniemy, aby ta świątynia była poświęcona Bogu i by w niej zamieszkał Duch Święty, musimy postępować z takim samym pietyzmem i gorliwością, jak w przypadku ziemskiej świątyni nakazywał postępować Izraelitom Bóg. Ludzie często formują swoje umysły w sposób przypadkowy. Zwrócę się teraz do osobistej wyobraźni każdego z was, tak jakby mówił do każdego z was osobiście. Wyobraź sobie, że masz bryłę czystej gliny i chcesz z niej zrobić jakieś ładne naczynie. Jednak myślisz sobie, lepiej będzie, jeśli mi ktoś w tym pomoże. Więc dajesz tę bryłę jednemu sąsiadowi, potem drugiemu, jeszcze jakiemuś przechodniowi na ulicy. I jak myślisz, co z tego wyjdzie? Przecież każdy ma inną koncepcję. Każdy człowiek inaczej widzi dany przedmiot, inaczej widzi finalny produkt. Ma przecież inny gust, inną wyobraźnię. A więc kolejny będzie poprawiał to, co uzna za stosowne według swej wyobraźni po swoim poprzedniku. W jakimś sensie przypomina to zabawę w głuchy telefon, gdzie słowo wypowiedziane na początku zmienia się na końcu nie do poznania. Właśnie w ten sposób ludzie kształtują swoje charaktery. W sposób przypadkowy i nieświadomy. Ich charaktery są formowane przez obcych. Przez telewizję, modę, towarzystwo, zwyczaje, muzykę, żądzę, apetyt. Brak jest jakiejkolwiek kontroli, brak jest celu. A przecież ręka garncarza, ręka Boża jest symbolem kontroli. Jeremiasz 18:6 to tekst, który mówi coś na ten temat. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz? Mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Bóg nie chce jednak robić z nami czegokolwiek wbrew naszej woli. Dlatego chętnym daje projekt, czyli wzorzec, oraz siłę do jego właściwego odwzorowania. Artysta, patrząc na model, jest w stanie dokładnie odwzorować jego wszystkie szczegóły. Koło garncarza jest symbolem mocy, jaką daje Bóg. Bez koła garncarz nie byłby w stanie ulepić żadnego naczynia. Słowo Boże oraz świadectwa Jezusa są naszym wzorcem. Według Niego mamy postępować. Cóż więc nam potrzeba? Otóż potrzeba nam jeszcze jednej ważnej rzeczy. Codziennego, a właściwie nieustannego kierowania wzroku na to, co właściwe. Na nasz największy wzór, na Jezusa. Na ten właśnie oryginalny wzorzec Jego charakteru, do którego powinniśmy się upodabniać. Diabeł z pryciura podsuwa nam wiele innych wzorców. On zna nasze słabości, a szczególnie zgubną jest dla nas ciekawość. Wiecie, że ciekawość zgubiła Ewę w raju i ona też zgubi nas, jeśli nie znajdzie się pod kontrolą. Diabeł w doskonały sposób potrafi rozbudzić naszą ciekawość, która odwraca naszą uwagę od tego, co należy. Nienawidzi Chrystusa i robi wszystko, by zakryć przed nami, przed naszymi oczyma Jego postać. Ale wróćmy do symboliki działania Ducha Świętego. Symbol ognia podkreśla chwałę i obecność i moc Boga. Być ochrzczonym ogniem znaczy być zanurzonym w chwale Bożej obecności przez Ducha Świętego w celu wydawania świadectwa Jego mocy. A więc jest to celowe działanie. Chwała Boża często pojawiała się w postaci ognia. Przypominajcie sobie Mojżesza. Ujrzał on wiekuistego w płonącym krzewie. I co musiał zdjąć? Buty, tak. Musiał zdjąć swoje sandały w miejscu uświęconym obecnością Boga. A następnie odszedł sprzed chwały Jego oblicza. Po co? By złożyć świadectwo wobec Faraona. Gdy ten sam mąż Boży wstąpił na górę Synaj, na tej górze zamieszkała chwała Boża, która w oczach Izraelitów wyglądała jak ogień trawiący na szczycie góry. Jest to zapisane w 24 rozdziale 2 Mojżeszowej i tam w 17 wersecie. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków 12:29 napisał to samo. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym, jest tam napisane. Prorok Eliasz złożył świadectwo wobec Izraelitów w obecności ognistej chwały Jahwe na górze Karmel. Rzucił bałwochwalcom wyzwanie, które jest opisane w 1 Królewskiej 18 rozdziale 24 wersecie i potem w 37 i 38. Powiedział tak. Potem wzywajcie wy imienia waszego Boga. Ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który co zrobi? Odpowie czym? Ogniem. Ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud, dobrze, niech tak będzie. I dalej Eliasz modlił się. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. I wtedy co się stało? Spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną, drwa, kamienie i ziemię, wodę, która była w rowie, wodę, która była w rowie, wysuszył. Słuchajcie, kamienie się nawet spaliły. Taki jest ogień, który może zesłać Bóg. W Ezechielowej wizji Boga pojawił się wielki obłok, płomienny ogień i blask dookoła niego, a z jego środka spośród ognia lśniło coś jakby błysk polerowanego kruszcu. To w pierwszym rozdziale Ezechiela jest to napisane w 4 wersecie. A inny prorok, prorok Daniel, pisze o majestacie Boga. Usiadł sędziwy, jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. I teraz co tam dalej jest napisane? Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonące. Mojżesz wyraził się o Bogu w ten oto sposób. Gdyż Pan twój Bóg jest ogniem trawiącym. Psalmista Dawid w barwny, poetycki sposób opisał interwencyjne działanie Boga w psalmie 18 i 9 wersecie. Buchnął gniew z nozdrz jego, a ogień pożerający z ust jego zionął. Węgle rozżarzone płonęły przed nim. Ciekawe myśli, prawda? Ogień Boży ma działanie wieczne i jest niemożliwy do ugaszenia ludzkimi rękoma. Sodoma i Gomora spłonęły właśnie w takim ogniu. Jest tam napisane, że spłonęły ogniem wiecznym spalone, prawda? Wieczny co do skutków. Nic nie ma po tym. Możemy razem przeczytać 21 rozdział Jeremiasza, 12 tekst, gdzie jest napisane tak. Domu Dawida, tak mówi Pan, sądźcie w każdy poranek sprawiedliwie i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela, aby mój gniew nie wybuchnął jak ogień i nie spłonął tak, że nikt nie mógłby go ugasić z powodu waszych złych uczynków. Mamy tutaj już zapowiedź sądu, który czeka tych, którzy nie opamiętają się kiedyś w przyszłości. Czegoś podobnego musieli doświadczyć nasi pierwsi rodzice w raju, Adam i Ewa, kiedy Bóg umieścił przed wejściem do raju cheruby jako stróżów, którzy co mieli w swych dłoniach? Płomienie ogniste. W ostatnich dniach dziejów świata lud Pana zostanie zanurzony w Jego obecności, napełniony Jego mocą i posłany, by świadczyć ludzkości o Jego chwale. Ziemia zostanie napełniona chwałą Bożą. Możemy o tym przeczytać w księdze, którą niedawno tutaj studiowaliśmy, w księdze Habakuka 2,14. Lecz ziemia będzie pełna poznania czego? Chwały Pana. Dobrze, żeście zapamiętali. Jak morze wodami jest wypełnione. Apostoł Jan w proroczej wizji ujrzał anielskiego posłańca, który stąpił z nieba i rozjaśniła się ziemia od czego? Od jego blasku. Od jego blasku. Słuchajcie, wszędzie, gdzie widzimy to działanie Boże, widać tam wieki blask. Chwała wiekuistego, jego charakter pełny miłości zostanie objawiony przez moc Ducha Świętego oczekującemu światu i obserwującemu wszechświatu. Każdy człowiek na ziemi będzie mógł usłyszeć i zrozumieć Boże przesłanie w czasie końca. W Piśmie Świętym możemy znaleźć wiele opisów Bożego sądu. W opisach tych często widzimy ogień. W księdze proroka Izajasza w 66 rozdziale możemy przeczytać 15 i 16 werset. I tam jest ciekawie też napisane. Bo oto Pan przyjdzie w czym? W ogniu. Bo oto Pan przyjdzie w ogniu. A jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia. Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. Na ten sam temat napisał także inny z małych, z tych mniejszych proroków, Sofoniasz w 3 rozdziale i 8 wersecie. Dlatego oczekujecie dnia, mówi Pan, w którym wystąpię jako oskarżyciel, bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość. Cały żar swojego gniewu Zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Inny z tych proroków mniejszych, Malachiasz, to ostatni prorok Starego Testamentu, w 3 rozdziale i 2 i 3 wersecie napisał: lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Biblia to nie tylko Stary Testament. W Nowym Testamencie ogień także jest metaforą, która pojawia się dość często na jego kartach. Ewangelia łączy ludzi z Bogiem, ale także dzieli ludzi na tych, którzy są posłuszni jej wezwaniu i na tych, którzy odrzucają Ewangelii. Podziały nie omijają rodzin. Tam, gdzie pojawia się Boża prawda, dla ludzi nastaje czas decyzji. Duch Święty budzi serca i wlewa w nie żar Bożej miłości, który jak ogień spala rzeczy bezwartościowe, a wartości szlachetne przetapia i oczyszcza jak złoto. Ale wiecie, nie wszyscy to akceptują, bowiem poszczególne osoby wyznają różne systemy wartości. I wtedy nieuchronnie pojawia się konflikt. O tym właśnie mówił Jezus w Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale, 49 i aż do 53 wersetu. Tam Jezus powiedział tak: ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże bym pragnął, aby już płonął. Ciekawe słowa, prawda? Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem w pięciu będzie w jednym domu poróżnionych, trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, syn z ojcem, matka z córką, córka z matką, teściowa z synową, a synowa z teściową. Na to jezusowe przesłanie można spojrzeć i z drugiej strony. Bowiem pragnienia Jezusa się ziściły. Gdy umarł na krzyżu na Golgocie, wstał z martwych, wstąpił do nieba, zasiadł na tronie Ojca, a Duch Święty wstąpił na pierwszy Kościół. Niebiański ogień, ogień przebudzenia zaczął ogarniać ziemię. Im bliżej powrotu Jezusa, tym mocniej będzie płonął ogień Bożego Ducha. Duch Boży za symbol swego istnienia obrał sobie właśnie ogień, bo ogień zapala, ogień płonie, ogień rozprzestrzenia się, ogień wszystko zmienia, i ogień wreszcie daje światło. To samo czyni Duch Święty. Tam, gdzie Duch Święty zapala serca ludzkie, tam dzieją się cudowne rzeczy, cudowne dzieła. Popatrzmy tylko na tę gromadkę tchórzliwych prostaków, apostołów Pana Jezusa. Jakie cuda w ich życiu były zrobione. A przez nich w milionach innych ludzi uczynił Duch Święty takie potężne dzieła, które do dzisiaj zaskakują wszystkich. Stało się to w dniu Pięćdziesiątnicy. Gdy języki ognia spoczęły na wierzących, wydali oni świadectwo i to nawet wydawali oni świadectwo nawet w obcych językach, których nawet wcześniej nie znali. Czytamy w Dziejach Apostolskich: ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch podawał. Ludzie w różny sposób interpretują ten tekst i czasami uważają, że tylko Bóg rozumie, co oni mówią, ale sam tekst biblijny tłumaczy, że oni mieli wywyższyć Jezusa Chrystusa w tych językach, żeby byli zrozumiani do tych, do których chcieli dotrzeć. Chrzest Duchem Świętym jest zanurzeniem w obecności i mocy Najwyższego w celu skutecznego wydawania świadectwa Jego chwały. A więc nie otrzymasz chrztu Duchem Świętym, jeżeli nie będziesz miał zamiaru głosić o Panu Jezusie. Jeżeli nie wykorzystasz darów, które Ci Bóg daje. Ten ogień płonie już ponad 2000 lat w tym świecie. I choć w ciągu dziejów ludzie starali się go tak bardzo ujarzmić, okazało się, że na próżno. Co najwyżej można było ujarzmić i zabić tych, w których sercach ten duch płonął i którego byli świątyniami. Ale sam ogień Ducha Świętego jest nieujarzmiony, bo ogień jest jak wiatr. Pan Jezus mówi, duch gdzie chce, tam wieje. Ogień Ducha Świętego przechodzi z człowieka na człowieka i mimo różnych prób przeszkadzania, tak by nie działał, nikomu nie udało się go ujarzmić. Doszło w historii do tego, że jeden z cesarzy, Julian Apostata, powiedział w chwili śmierci, zwyciężyłeś Galilejczyku. A jeden z władców pod działaniem tego Ducha Świętego wypowiedział słowa, to co uwielbiałem, teraz będę palił, a to co paliłem, teraz będę uwielbiał. Ogień Ducha Świętego sprawiał i sprawia po dzień dzisiejszy na świecie i wśród ludzi, że w ich życiu poczynają się dziać cudowne sprawy. Tam bowiem, gdzie ludzie pozwolą płonąć w swym sercu Duchowi Świętemu, tam w ich życiu wszystko staje się nowe. Tam ich życie poczyna wydawać owoce żywej wiary. Chociaż Duch Święty gdzie chce, tam wieje, jego zstąpienie jest prawdziwą tajemnicą, to jednak jego działanie musi być widoczne i skuteczne. On musi w naszym życiu płonąć, bo taka jest wola naszego Pana, który ten ogień Ducha na ziemię rzucił. Ogień Ducha Świętego po raz pierwszy w moim i w waszych sercach zapalił Duch Święty poprzez Chrzest Święty. Ten ogień rozpalał się w naszych sercach, gdy uczyli mnie i was rodzice pierwszej modlitwy, gdy opowiadano nam historie biblijne, gdy podejmowaliśmy ważne życiowe decyzje w sferze Ducha. Wtedy rozpalał się w naszych sercach ogień Ducha Świętego. Jednak czy rozpalił się w nas wielkie ognisko Ducha Świętego? Trudno jest nam ludziom to oceniać. Ale w Biblii jest powiedziane, po owocach poznacie je. Jedno wiemy, że wolą i gorącym życzeniem Chrystusa Pana są słowa skierowane do nas. Jakżebym pragnął, aby już płonął. Aby ten ogień płonął w nas. Bóg bez przerwy pała tą chęcią, żeby właśnie w nas ten ogień się rozpalił. Żebyśmy szli i mówili o tym innym ludziom, jaki wielki jest nasz Bóg. Tak bardzo pragnęlibyśmy, aby ogień Ducha przez nas rozprzestrzenił się na tym świecie. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwa stoją na drodze mojej i waszej wiary, na które jesteśmy narażeni. Mówiąc te słowa, wspominam także tych, którzy byli tu kiedyś razem z nami. Kiedyś w ich sercach też płonął ogień Ducha Świętego, ale w jakiś dziwny sposób został wygaszony. Myślimy i o tych, którzy odeszli od Chrystusa, od Kościoła, którzy zagubili się w tym świecie. Z bólem o tym wspominam w dniu dzisiejszym. Ale jest to także, i kochani bracia i siostry, ostrzeżenie i dla mnie, i dla was. Będą wam bowiem w życiu przyświecały inne ognie, inne światła. Będzie trzeba w życiu nieraz każdego dnia dokonywać wyboru. Opowiadać się za kimś lub za czymś. Jako dojrzali obywatele naszej niebiańskiej ojczyzny musimy sami zadecydować, czego chcemy i ku czemu dążymy. Nieraz spotkacie się z dylematem, co wybrać, za kim się opowiedzieć. Bez Ducha Świętego, bez tego ognia z wysokości nic dobrego nie jesteśmy w stanie uczynić. Nie podejmiemy żadnego dobrego wyboru, jeżeli nie będzie w naszym sercu Ducha Świętego. Dlatego on jest tą największą potrzebą, o której ci na samym początku powiedziałem. Dlatego tego ognia z nieba życzę nam wszystkim. Życzę wam, byście byli nosicielami ognia Ducha Chrystusowego. W życiu bowiem albo jesteśmy nosicielami ognia Chrystusowego, albo sztucznego ognika tego świata. Drogi pośredniej nie ma. Dlatego Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział, nie może ukryć się miasto na górze leżące. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim. Ognia wiary nie można ukryć, bo z ust Jezusa wyszły wyraźnie wypowiedziane słowa. Tak, niechaj świeci światłość wasza, gdzie? Przed ludźmi. Szatan będzie się starał, dokładając wszelkich sił, powstrzymać lud Boży od przygotowania się na ów wielki dzień Pana. Uczyni wszystko, by zamknąć dzieciom Bożym drogę do wieczności. Będzie starał się odwrócić umysły dzieci Bożych od spraw wiecznych. Omota ich ziemskimi bogactwami, wciągnie w rozmaite, trudne, skomplikowane sprawy, aby tylko serca napełnić troskami ziemskimi, tak by dzień doświadczeń w pełni ich zaskoczył. W arsenale działań diabła jest także skłonienie ludzi do zupełnej obojętności na sprawy religii lub, jeżeli mu się to nie udaje, wepchnięcie ich na ścieżki fanatyzmu. To ta druga skrajność. Dlatego nasza nadzieja jest jedynie w Bogu. Pamiętajmy jednak, że tak Ducha Świętego, jak i Jego ogień możemy utracić, jeżeli nie będziemy trwali w bliskiej społeczności z Jezusem Chrystusem, jeśli nie będziemy dbali o podtrzymywanie więzi z Nim. Pomocnymi elementami w naszym życiu powinna być codzienna modlitwa i studium Słowa Bożego. Dlatego Pan Jezus powiada: trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. To przesłanie z Ewangelii Jana 15:4. Musimy codziennie poddawać się kontroli Ducha Świętego, bo w przeciwnym razie znajdujemy się pod czyjąś inną kontrolą, pod kontrolą szatana. A ów zwodziciel przejmie kontrolę nad każdym umysłem, który nie jest zupełnie poddany Duchowi Bożemu. Jeżeli przyjmiemy do serca ostatnie poselstwo do zboru ostatków, Bóg zachowa nas w godzinie próby, bo to obiecał. Współdziałając z boskością, człowiek ma daną od Boga moc poddania się dobru. Uwznioślenie naszego gustu, uświęcanie serca i uszlachetnienie charakteru jest dziełem Ducha Świętego, ale musimy Mu na to pozwolić. Musimy Mu pozwolić, by działał w nas. Nie możemy jednak biernie oczekiwać na ożywienie, nie robiąc żadnego wysiłku, bo jeśli będziemy ciągle tylko czekać, to koniec nas zaskoczy i okaże się, że jesteśmy na godzinę próby zupełnie nieprzygotowani. Popatrzmy na, jak zachowywali się uczniowie Jezusa, gdy oczekiwali obietnicy wylania mocy z wysokości. Weźmy z nich przykład, a doczekamy się podobnych Bożych rozwiązań i w naszym życiu. Dzisiaj jest czas, aby oddać się Bogu. Dzisiaj mamy oczyścić swoje naczynia, aby były gotowe do napełnienia olejem z wysokości. Jeżeli Jezus, Syn Boży, potrzebował codziennego chrztu Duchem Świętym, to co możemy powiedzieć o sobie my? Chrystus, który jest naszym przykładem we wszystkim, uczy, aby przygotować się do ostatecznej rozgrywki ze złem codziennie i wtedy musimy codziennie doświadczać obecności Ducha Świętego. Gdy Duch Boży bierze w posiadanie serce, życie człowieka zostaje zupełnie odmienione. Odrzucamy wtedy grzeszne myśli, przestajemy źle czynić, w miejsce gniewu i zawiści i walki pojawiają się miłość i pokora, radość napełnia miejsce smutku, a twarz promienieje światłem niebios. Boże błogosławieństwo dotyka serca człowieka, a moc, której żadne ludzkie oko nie jest w stanie dojrzeć, stwarza nową istotę na obraz i podobieństwo Boże. Nasz ukochany Jezus jest tym, który mocą swoją ten ogień wiary, ogień Ducha Świętego podtrzymuje i umacnia. Nie bądźmy więc grupą ludzi, nie bądźmy grupą niezależnych jednostek, ani skłóconych ze sobą elementów. Bądźmy grupą ludzi świadomych swych zadań i powinności. Dlatego, moi kochani, trwajmy w Jego Słowie, w nieustającej społeczności z ludźmi wierzącymi, w społeczności Kościoła. Niech z Kopcińskiego 67 rozprzestrzenia się w Łodzi i nie tylko w Łodzi ogień Ducha Świętego, ogień Chrystusowej miłości i ogień wiary. Jest to właśnie to, czego człowiek koniecznie potrzebuje, bez czego nie może żyć prawdziwym życiem posłuszeństwa. Dlatego pozostańmy wierni tym zasadom, bo Słowo Boże mówi: bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. A to spełni się tylko wtedy, gdy ogień Ducha Świętego, którego Chrystus posłał na ziemię, zacznie płonąć w codziennym naszym życiu. Unieśmy więc nasze serca przed Bogiem, padnijmy przed tronem łaski i prośmy naszego Boga w imieniu Jezusa o dar z wysokości, o dar Ducha Świętego. Trwajmy w posłuszeństwie Panu, a On wielkie rzeczy uczyni w naszym życiu. Amen.